Czas na porady ekologa, 10:30 na zegarach. Tracz, nurogęś, pływający dziuplak, a naszym Państwa gościem w poradach ekologa Mariusz Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, Oddział Muzeum w Warmii i Mazur w Olsztynie. Kłaniamy się, panie kierowniku, witamy na naszej antenie.
Dzień dobry, witam serdecznie. Marian, nie Mariusz, ale to
o, jesteś, ja tu chyba któryś raz z rzędu. Nie wiem, ale powiem panu lepszą rzecz jeszcze. Panie kierowniku, przepraszam, panie Marianie.
Nie szkodzi.
Powiem lepszą rzecz, że tak patrzę na tracz i mówię neurogęś. Jaka neurogęś? A to jest nurogęś, więc dwie pomyłki. Ale tracz, nurogęś, pan Marian Szymkiewicz. Prosimy, panie kierowniku.
No właśnie, kilkanaście dni temu któryś z dzienników informacyjnych, chyba TeleExpress, podawał taką ciekawą informację z Warszawy, jak to piękna wielka kaczka, samica tracza nurogęsia, przeprowadzała przez jezdnie swoje dzieci, bardzo, bardzo wczesny lęk, prowadząc je gdzieś tam do Starorzeczy Wisły czy nad Wisłę. No i to było takim pomysłem, by dziś przypomnieć sylwetkę tego bardzo ciekawego i mało znanego ptaka. Nasz tracz nurogęś jest jednym z trzech gatunków traczy, które spotykane są w Polsce. Jest największym spośród nich. Jest ptakiem dużo większym od kaczki krzyżówki, tak mniej więcej między kaczką a niewielką gęsią. Stąd i ta nazwa gęś w nazwie tracza nurogęsi się pojawia pewnie z tego powodu. Oprócz tracza nurogęsi pojawiają się u nas podczas wędrówek jeszcze dwa inne tracze. Niestety jeden z nich jeszcze stosunkowo niedawno gniazdował w Polsce. Tracz długodzioby, bardzo podobny do niego. Niestety wyginął. Gniazdował na ziemi, na wyspach, na czystych, zalesionych jeziorach, wyspach. Pojawiły się nowe drapieżniki, bardzo dużo turystów i opuścił tracz nurogęś najpierw w Pojezierze Mazurskie, a potem Kaszuby, w tym Jezioro Radomskie, gdzie najdłużej gniazdowały te ptaki w naszym kraju. Obecnie pojawiają się tylko na przelotach. I podczas wędrówek pojawia się najmniejszy, niewielki tracz bielaczek. Czym różnią się te tracze od pozostałych gatunków kaczek? Między innymi budową dzioba. Dziób jest wąski, nie ma charakterystycznych blaszek na brzegach, a takie właśnie jak gdyby ząbki, które przypominają piłę, stąd ta polska nazwa tracz. Dziób zakończony takim jak haczykiem, jest to znakomite narzędzie do chwytania niewielkich i o wydłużonym kształcie ryb, dużych owadów wodnych. Te ofiary tracza nurogęsi mają długość zazwyczaj poniżej 10 centymetrów. Pływa znakomicie, nurkuje również. No i jak wygląda? Dorosły samiec w okresie wiosennym jest bardzo okazałym ptakiem, jak już wspomniałem, dużo większym od kaczki krzyżówki, o długości ciała 58 do 66 cm i rozpiętości skrzydeł do prawie metra i masie ciała zróżnicowanej w zależności, samice są troszkę mniejsze, do nawet od 1 do 2 kg. Dorosły samiec wiosną ma głowę i część szyi ciemne, czarne, z takim zielonkawym, pięknym połyskiem. Brzuch, część szyi, boki są białe. Grzbiet z czarnym i siwym pasem. Nogi takie czerwono-pomarańczowe. Także jest to bardzo ładny ptak. W locie na czarnych skrzydłach widać białe lusterka. Samica wygląda zupełnie inaczej, jak u większości ptaków. Jest tutaj duży dymorfizm w ubarwieniu. Nie jest tak kontrastowa. Jest barwy szaro-brązowej, to znaczy brązowa jest głowa i szyja. I w pewnym momencie ta brązowa barwa jak gdyby odcięta i reszta grzbiet, spód ciała jasny, grzbiet przód, piersi, są barwy takiej popielatej. Na głowie ma takie jak gdyby wydłużone pióra, stwarzają rodzaj takiego czuba, który ptak może tam różnie ustawiać. U samca też te pióra są takie, ale mniej się tak jak gdyby rzucają w oczy. I oczywiście kończyny również barwy takiej pomarańczowo-czerwonej. W locie widać jasne lusterka na skrzydłach. Także jest to piękny ptak wodny. Potem oczywiście po okresie godowym samce tracą te swoje piękne barwy i stają się bardzo podobne do samic.
Tracz nurogęś, pływający dziuplak. Proszę nam wyjaśnić to pływający dziuplak.
Tak, z reguły kaczki kojarzymy normalnie z wodą, tracza również, z nadbrzeżnymi oczeretami, z silnie podmokłymi łąkami, gdzie gniazdują, a tutaj mamy wyjątek, tracz nurogęś, podobnie jak jedna z naszych kaczek, może kiedyś będziemy o niej mówić, gongoł, gniazduje w dziuplach, w dużych dziuplach drzew, najlepiej kiedy to są dziuple takie naturalne lub półnaturalne. Takich dziupli jest niewiele, więc musi się z ogromnym trudem wciskać do dziupli naszego największego dzięcioła czarnego, ale bardzo chętnie gniazduje też w odpowiednio skonstruowanych, powieszonych, dużych budkach lęgowych, kiedy nie ma dziupli. Tracze nurogęsi są dość plastyczne i potrafią zagnieździć się gdzieś pod fundamentami domków, w jakiejś okolicy, gdzie ruch nad jeziorami jest niewielki, zwłaszcza w tym okresie wczesnowiosennym, w kwietniu, w początkach maja. Czasem jest to budynek. Przez wiele lat tracze gniazdowały na Olsztyńskim Zamku. W centrum Olsztyna, nad Łyną, tam gdzie mieści się Muzeum Warmii i Mazur. Moje kierownictwo tam właśnie pracuje, jest tam dyrekcja Muzeum Warmii i Mazur. Przez wiele lat gniazdowała u nas jedna para nurogęsi. Gdzieś na strychu wlatywała sobie od strony Łyny. No i potem w początkach czerwca był zawsze problem, kiedy ruch wokół zamku bardzo duży, wiele wycieczek i na dziedzińcu, i na obrzeżach. Małe, niczym kamyki, czy jakieś gruszki, czy jabłka z drzewa spadały na bruk i matka wołała je, wędrowały nad Łynę. Czasami były z tym problemy, kiedy te właśnie opuszczanie miejsca lęgowego miało miejsce, gdy było bardzo dużo ludzi. Samica siadała gdzieś na szczycie. Moi koledzy pracownicy dzwonili, że trzeba przyjechać pomóc. No, parę razy udało się tak szczęśliwie, że samica wynieśliśmy małe nad Łynę, kilkadziesiąt metrów. I tam samica się nimi zajmowała, ale były też takie nieszczęście, że samica się bała i część małych po prostu przepadała. No to są takie suboptymalne, czyli nie najlepsze miejsca gniazdowania, a wynikają one z tego, że po prostu tracze nurogęsi nie mają, mają problemy ze znalezieniem odpowiedniego miejsca do gniazdowania, dużej dziupli. I czasami gniazdują po prostu gdzieś w jakimś krzaku, blisko jeziora, w miejscu ukrytym. Generalnie przede wszystkim w dziuplach.
A dlatego ten pływający dziuplak, rozumiem.
Tak, tracz pływający duży dziuplak, nawet bardzo duży.
No 2 kilogramy, jeżeli może osiągnąć, to rzeczywiście. Tracz nurogęś, pływający dziuplak, Marian Szymkiewicz, naszym Państwa gościem. Jakie siedliska zamieszkuje nurogęś?
No tak, ma dość duże wymagania, jeśli chodzi o wodę. To znaczy lubi wody czyste, czyli zamieszkuje jeziora nazywane przez ekologów, przyrodników jeziorami mezotroficznymi lub oligotroficznymi, czyli jeziorami o czystej, przejrzystej wodzie z bogatą fauną ryb. Oczywiście takich jezior nie ma zbyt wiele, ponieważ no, wszędzie jest eutrofizacja. Występuje również na tych normalnych jeziorach eutroficznych, ale woli jeziora o takie troszkę mniej żyzne, gdzie woda jest przejrzysta, gdzie może bez problemu polować na te niewielkie ryby czy drobne bezkręgowce, w tym duże owady wodne. To jest jeden element z tego środowiska życia tracza, a drugi element, to jak już wspomniałem, to jest obecność dziupli. Dziuple są tam, gdzie są duże, stare drzewa. To oczywiście gatunek drzewa nie odgrywa roli. Bardzo chętnie gniazduje w wytuchniałych pniach starych, głowiastych wierzb, ale także w dziuplach, w starych dziuplastych lipach, dębach. Niestety bardzo często się zdarza, że takie drzewa z dziuplami są, podobnie jak w przypadku gongoła, są oddalone od zbiornika wodnego i wówczas samica podejmuje to ryzyko. Jest potem problem, że z tymi małymi, z tym potomstwem trzeba dojść do wody. No to oczywiście nie musi być tylko jezioro. Również gniazdują nad rzekami, zwłaszcza nieuregulowanymi. Ostatnio również nad głębokimi, czystymi potokami górskimi, no ale wszędzie tam gdzieś musi być odpowiednie miejsce do gniazdowania, tak jak już wspomniałem, najczęściej dziupla. No i trzeci element to, ale to jest wszystko ze sobą powiązane, jeśli są czyste wody, to z reguły tam też jest odpowiednie bogactwo ryb czy bezkręgowców wodnych, które stanowią podstawę diety tego ptaka.
Tracz, nurogęś, pływający dziuplak. Już wiem, że w Warszawie, w stolicy można spotkać. Gdzie jeszcze w Polsce?
Tak, w przeszłości gatunek ten w Polsce był kojarzony przede wszystkim z północną częścią kraju, czyli z Pomorzem, Warmią, Mazurami, w części północno-wschodniej, z Puszczą Augustowską. W ostatnich dziesiątkach lat nastąpiły takie pozytywne tendencje. Gatunek zaczął rozszerzać swój zasięg w kierunku południowym, więc zasiedla oprócz Pojezierzy. Co ciekawe, nie ma go bezpośrednio na wielu fragmentach wybrzeża Bałtyku, ale na Pomorzu, na całym Pomorzu, na Warmii, Mazurach, na Pomorzu Zachodnim występuje i oczywiście, jak już wspomniałem, zaczął rozszerzać zasięg, także występuje teraz też w dorzeczu Wisły, Odry. Z ostatnich lat to są już doniesienia z rzek podgórskich i górskich, także jest to taka pozytywna tendencja. W naszym kraju, wbrew logice, bo ubywa starych dziuplastych drzew, ale jakoś tracze sobie radzą, w naszym kraju populacja ocenia się na od 3 do 4 tysięcy par i w ostatniej dekadzie ta wartość, troszkę więcej niż dekadzie, prawie się podwoiła. No to jest pozytywna tendencja. To oczywiście nie oznacza, że tracze nie mają problemów, czyha wiele niebezpieczeństw. Stąd też i śmiertelność nawet ptaków dorosłych jest dość wysoka.
Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody. Tracz nurogęś, pływający dziuplak. W poradach ekologa przyglądamy się temu ptakowi. Jak wygląda życie prywatne, biologia nurogęsi?
Więc tak, oczywiście związany z wodami, ale niekoniecznie ciepłymi. Zamieszkuje Europę przede wszystkim północną, więc u nas jest jednym z ostatnich ptaków, które możemy jeszcze przed zimą obserwować na jeziorach. W zasadzie opuszcza nasze wody, gdy zaczynają jeziora zamazać, a jesienią dodatkowo na terenie Polski, zwłaszcza polskiego wybrzeża, pojawiają się duże ilości traczy z północy i tutaj między innymi Zalew Szczeciński, ale także Zatoka Pucka należą do jednych z najważniejszych zimowisk tego gatunku w skali europejskiej. No i już na zimowiskach ptaki zaczynają tokować, powoli łączyć się w pary. Pierwsze pary obserwowane są już od listopada, grudnia, ale też duża część ptaków łączy się w pary po powrocie, a jest jednym z pierwszych naszych wiosennych gości, kiedy tylko na jeziorach pojawiają się pierwsze fragmenty wolne od lodu. Możemy tam obserwować jako pierwsze ptaki właśnie tracze, nurogęsi, gongoły, no i oczywiście wszędobylskie i obecne przez cały rok w dużej części kaczki krzyżówki. Tak jak już mówiłem, a więc jeziora, rzeki otoczone starodrzewiami czy też drzewami, z obszernymi dziuplami, bardzo lubi jeziora z wyspami, tam zawsze jest bezpieczniej, oprócz miejsca gniazdowania można sobie bezpiecznie przesiadywać po polowaniu, czy też po zdobywaniu posiłku, czyścić. Tracze, podobnie jak inne ptaki wodnowodne, dużo czasu poświęcają na to natłuszczanie, czyli pielęgnację upierzenia. Oczywiście również Doliny Rzeczne nie unika także miast, no tak jak już tutaj wspomnieliśmy, jest w Warszawie, ale także w wielu innych miastach nad Wisłą, Odrą, czy tutaj na Pojezierzu Mazurskim, w stolicy Warmii, Mazur, w Olsztynie, również jest stałym gatunkiem lęgowym od dziesięcioleci. Samica wyszukuje odpowiedniej dziupli. Jeśli taka dziupla poprzedniego roku, nic się nie zdarzyło, dalej funkcjonuje, to bardzo chętnie gniazduje w tym samym miejscu w kolejnych latach. Wszystkie obowiązki, tak jak u większości, u wszystkich naszych kaczek, spadają na barki samicy. Znosi od 7 tam do 12, nawet 14 jaj. W gnieździe wymoszczonym właśnie pierzem samicy jaja są pięknie ukryte. Zaczyna wysiadywanie od ostatniego jaja. No to jest taka strategia, bo przecież gdyby zaczęła od pierwszego, to wtedy te małe klułyby się przez długi okres. Gdy po wysiadywaniu trwającym około 31-32 dniach klują się młode i po dwóch dniach, gdy na dobre obeschną, opuszczają swoje miejsce lęgowe, czyli jeśli jest to w dziupli, wyskakują, czy w budynku, tak jak u nas na Olsztyńskim Zamku z problemami, opuszczają to miejsce, jest to taki często prawdziwy skok w życie, wyskakują, spadają i jeśli nie ma żadnych wielkich problemów, wędrują. Mama samica prowadzi je do najbliższej wody. Tam samica się nimi zajmuje bardzo troskliwie. W zasadzie przez pierwsze dni bardzo często małe zmęczone siadają jej na grzbiecie i sobie mama przewozi je. Samica pokazuje, gdzie się zdobywa pokarm, jak chronić się przed wrogami, gdzie odpoczywać i małe stają się bardzo szybko pojętnymi uczniami, zaczynają nurkować, zdobywać samodzielnie pokarm, a mama czy samica jest takim przewodnikiem. Czasami dwie, trzy samice łączą się i wówczas taka spora gromadka raczy przebywa gdzieś w jakiejś części jeziora, a niekiedy, gdy wydarzy się jakieś nieszczęście, samica przejmuje młode od innej i jest takim przewodnikiem dla dużej grupy młodych. Pisklęta w diecie piskląt dużą część stanowią właśnie owady wodne, drobne skorupiaki. Potem oczywiście zaczynają się rybki. Młode, jak już wspomniałem, uczą się bardzo szybko, także samodzielnie zaczynają łowić, chwytać. W wieku około 60 dni uzyskują zdolność lotu, czyli po dwóch miesiącach to dość długo trwa. Ale bardzo często, zanim uzyskają zdolność lotu, już stają się w pełni samodzielne. Samiec, jak już wspomniałem, tylko na początkowym okresie wysiadywania przebywa w sąsiedztwie miejsca, gdzie wysiaduje samica. Jeśli gniazdo jest gdzieś tam na ziemi, pełni taką rolę ostrzegawczą samicą przed zbliżającym się niebezpieczeństwem i wraz z zaawansowanym lęgiem, wysiadywaniem opuszcza swoją partnerkę i samce przelatują często w odległe miejsca, gdzie przechodzą pierzenie. No i tak wygląda życie naszego tracza nurogęsi. Także dużo różnych problemów, niebezpieczeństw różnych. Niestety nasze jeziora są coraz bardziej obudowane domkami letniskowymi, pomostami i dla takich ptaków jak właśnie tracz nurogęś miejsca jest coraz mniej. Choć zadziwiające, że pomimo tych niekorzystnych czynników ta liczebność u nas wzrosła, ale niewiele brakuje, żeby tendencja zaczęła się odwracać. Jeśli popatrzymy, ile różnych jednostek pływających jest na naszych jeziorach, skuterów wodnych, z hałaśliwymi silnikami, motorówek o różnej mocy, to naprawdę ptaki wodno-błotne, właśnie takie między innymi jak tracze nurogęsi, czy korzystające z tafli jezior, no są w dość trudnej sytuacji. Do tego dochodzą jeszcze sprawy związane z zanieczyszczeniem wód. część traczy bardzo zdarza się, że ginie w sieciach zastawionych przez rybaków. Tracze bardzo często nurkują zbiorowo. Nie powiedziałem, że swój pokarm zdobywają przede wszystkim w takim przedziale do 5 metrów głębokości. Mogą oczywiście nurkować nawet poniżej 10 metrów, ale to zdarza się rzadko. Przede wszystkim to jest ten przedział do 5 metrów. Nurkują na okres przeważnie do pół minuty, 30 sekund, 50 sekund. Oczywiście aktywne są pod tym względem w ciągu dnia. No i niestety czasami się zdarza, że giną w sieciach rybackich. Wszystkie okazy tego gatunku, które posiadamy w naszych zbiorach, są wyjęte właśnie z siatek rybackich. Tak to się dzieje. No oczywiście negatywną rolę odgrywa wysoka liczebność drapieżników, w tym norki amerykańskiej, która pojawiła się w Polsce tak na dobre, zaczęła zasiedlać nasz kraj w drugiej połowie lat 80. Niestety na Warmii i Mazurach, na Pomorzu jest jej bardzo dużo i tracze norogęsi tu były też jednymi z ofiar tego drapieżnika.
Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, Oddział Muzeum w Warmii i Mazur w Olsztynie, porady ekologa, tracz norogęś, pływający dziuplak. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszej audycji. 56 635 23 55 lub 23 56 536 600 lub 536 600 200, na zagranicy 48 56 655 23 33 lub 23 66. Zanim pierwszy telefon, jeszcze jedno pytanie, panie kierowniku. Mówił pan o traczu długodziobym, że straciliśmy go z Polski, że jego występowanie jest albo znikome, albo prawie wcale, albo wcale. A jak przedstawia się sytuacja tracza norogęsi w Polsce?
To tak już tutaj między pokrótce powiedziałem w zasadzie, to dodam jeszcze raz, że pomimo tych negatywnych czynników w ostatniej dekadzie, troszkę więcej niż dekadzie, liczebność się prawie podwoiła. Mamy od 3 do 4 tysięcy par. Gatunek rozszerza swój zasięg w kierunku południowym, także dotarł już na południe naszego kraju, gdzie zasiedla rzeki podgórskie i nawet górskie głębokie potoki. Także to nie wygląda źle, choć myślę, że do pogorszenia się niewiele brakuje z uwagi na te wymogi, czyli obecność drzew, no i czystej, spokojnej wody. Z tym jest coraz trudniej, no i to są takie wyzwania. Możemy też traczowi pomóc. Tutaj wiele instytucji, czy znam parki krajobrazowe, gdzie prowadzi się aktywną ochronę tego gatunku, wieszając dla niego na odpowiedniej wysokości i też odpowiednio skonstruowane skrzynki lęgowe w stronnych miejscach nad jeziorami czy rzekami. I część z nich jest sukcesem zajmowana przez właśnie samice tracza, które dzięki temu nie muszą latać do jakichś pojedynczych dziuplastych drzew oddalonych od zbiorników wodnych, gdzie potem na małe wędrujące samicą właśnie do wody czyha wiele różnych niebezpieczeństw, chociażby sprawa przekroczenia, tak jak miało to miejsce w Warszawie, ruchliwej trasy, gdzie przejeżdża bardzo dużo samochodów. To jest bardzo groźne oczywiście dla ptaków.
Prosimy bardzo, Radio Maria, porady ekologa.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja mówię za Wrocławia, Krystyna. Proszę ojca, uwielbiam ptaszki, uwielbiam audycję pana Mariana. Witam serdecznie. Ale dzisiaj chciałam tak szybciutko podzielić się taką informacją. Pewna pani, nie dodzwoniłam się, nie wiem, czy to było tydzień temu, czy dwa. Pewna pani bardzo rozpaczliwie prosiła o coś, co odstraszy dziki. I ja tak szybciutko, może nie ten temat, ale powiem, że to jest tak wypróbowana przez nas działkowców, bo sama mam działkę, ptaszki, piękne kwiaty i tak dalej. I powiem, że my poradziliśmy sobie zwykłą czarną pastą. Posmarować trzeba pędzlem trawę czy tam płocik. Dziki tego zapachu nie znoszą, ponieważ ona tak rozpaczliwie właśnie mówiła, że nienawidzi dzików i tak dalej. Więc chciałam się tą informacją podzielić. Jest to skuteczne. Nawet jeżeli przyszły, to zaczęły ryć troszeczkę dalej po drodze, ale po prostu się wyniosły. I sąsiedzi również stosują takie coś. zwykła, czarna, brzydko powiem, brzydko pachnąca, śmierdząca pasta czarna. Nie z żadnej tuby, tylko taka tam zwykła za 2,50.
Prosimy, pan kierownik?
Nie, no ja to lubię zapach pasty, tak, to chodzi pewnie o zapach terpentyny. I myślę, że to jest to, czego nie lubią dziki. Podobnie jest w przypadku kłon. Właśnie smaruje się pnie drzew na tych, w których gniazdują na przykład kraski czy inne ciekawe ptaki. Jeśli się chce mieć pewność, że kuna się tam nie dostanie albo nie będzie chciała, to smaruje się terpentyną. Właśnie dzwonił do mnie niedawno kolega, który nadzoruje tego typu pracę przy ostatnich drzewach, w których gniazduje ostatnie 12 par polskich krasek na Kurpiowszczyźnie w rejonie Ostrołęki. Właśnie smaruje się terpentyną i tu przepuszczam, ta pasta to jest też właśnie ten sam efekt, ten zapach, którego dziki też unikają, podobnie jak kuny.
Kolejny telefon, prosimy. Halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Nazywam się Justyna, ja dzwonię z Góry Puławskiej. Chciałam powiedzieć taką rzecz, chodzi mi o ten rogęsi. Ponieważ ja pracuję w Górze Puławskiej, to jest koło Puław, przejeżdżam codziennie przez most, przez Wisłę. Obserwuję od lat ptaki, które się tutaj gromadzą, blisko mostu, tam jest dużo tam, i właśnie nurogęsi. Od, nie wiem, 10 lat, może nawet więcej. Ja wcześniej podejrzewałam, widząc tylko z samochodu, myślałam, że to są jakieś kaczki. Dopiero szukając po internecie przez przypadek, dowiedziałam się właśnie, że znalazłam zdjęcie i mówię, coś cudownego, z daleka widziałam je w takich gromadach. One zawsze tutaj przylatują około grudnia, pojawiają się, a potem znikają koło marca, więc słuchając teraz pana, jestem zadziwiona, bo mi się wydaje, że one gdzieś się przenoszą, ale bardzo lubią naszą Wisłę, są blisko mostu, taką całą grupką jest ich około 10-12, nawet kiedyś wybrałam się na kijki, żeby zobaczyć je z bliska, z mostu, one są bardzo dzikie, jedna przepływając pod mostem, jednym okiem zobaczyła mnie na moście, od razu się zerwała, odleciała dalej.
Dziękujemy. Prosimy, pan Marian Szymkiewicz.
To wykryła pani niewielkie zimowisko. One po prostu spędzają tam zimę. Dogodne, dobre miejsce. Nie każde zimowisko musi liczyć sobie tak jak Mazolewie Szczecińskim nawet do 20 tysięcy osobników. I Wisła w rejonie Puław też jest takim dobrym miejscem. No one wtedy już mają w tym czasie szaty godowe, więc wyglądają pięknie. No jest to taki wdzięczny przedmiot obserwacji, ponieważ jeśli mamy jakąś lornetkę, z daleka można je obserwować, jak nurkują, jak siedzą na wysepce czy na jakiejś kłodzie drewna i się czyszczą. No są to piękne, okazałe ptaki, także z przyjemnością można je obserwować.
Ostatni telefon. Prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus
Chrystus
i Maria nasza dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam ojca prowadzącego i pana przyrodnika, Jan z Podkarpacia. Ja chciałem takie pytanie. Mam budkę sikorek i zdarza się, że sikorki zostawiają, wyfruną te małe, a jedno zostanie takie najsłabsze. I czy to by, jakby go wziął, wychowałoby się jeszcze, by ze dwa dni tam podtrzymał, czy jak?
Dziękujemy panie Janie. Prosimy, pan Marian Szymkiewicz.
Myślę, że jeśli już cała rodzina wyleci, a to małe, jakieś takie najbardziej zabiedzone, być może, że chore w jakiś sposób, pozostaje, no można oczywiście spróbować. Potrzymać parę dni, pokarmić, choć oczywiście najlepiej, kiedy to z rodzicami. Małe, młode, u wielu gatunków ptaków po opuszczeniu gniazda jeszcze przez wiele dni, u sikor też jest to przynajmniej tydzień, a przypuszczam, że troszkę dłużej. Na pewno wielu spośród państwa nieraz miało w ogrodzie wizytę takich właśnie cykających, odzywających się dość smętnie sikor, cała gromadka. To jest właśnie taka rodzinka, która opuściła dziuplę. No i z rodzicami przebywają jeszcze, uczą się zdobywać pokarm, są jeszcze przez wiele dni przez rodziców dokarmiane. No tutaj trzeba byłoby też, można spróbować oczywiście, jeśli to jest żywy ptaszek, nawet zobaczyć, dlaczego nie wyleciał, czy może się tam zaplątał, czy ten. Sikory mają dużo potomstwa, także czasami jest to nawet 10 pistąt i oczywiście wykarmienie takiej gromadki jest bardzo pracochłonne. No i zdarza się też, że jest wśród nich jakiś taki osobnik, który nie do końca sprawny, który nie nadąży po prostu za resztą. Można spróbować.
Bardzo gorąco dziękujemy. Tracz nurogęś, pływający dziuplak. Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, Oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Dziękujemy za porady ekologa pod pańskim kierownictwem.
Dziękuję pięknie i z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.